Strefa komentarzy.
Ty, Mateusz Kobiela, dzień dobry. W bardzo nietypowym gronie spotykamy się dzisiaj w strefie komentarzy. Moimi i Państwa gośćmi są Mateusz Hawrut, Meczyki.pl.
Dzień dobry.
I dziennikarz Radia Gdańsk Paweł Kątnik.
Dzień dobry.
A spotykamy się dlatego, że Arka Gdynia po 5 latach męczarni w pierwszej lidze awansowała do piłkarskiej ekstraklasy i właśnie o sporcie, nie o polityce, nie o innych sprawach rozmawiać dzisiaj będziemy. Panowie, 5 lat bardzo trudnych, momentami łamiących serce kibicom Arki. Jak patrzymy sobie dzisiaj na ten okres, to jakie widzicie kluczowe momenty? Mateusz Hawrot.
Ja myślę, że kluczowy moment pozasportowy to jest zdecydowanie zmiana władzy w zeszłym roku. To, że klub został przejęty z rąk Jarosława i Michała Kołakowskich. Natomiast sportowo paradoksalnie też zeszły sezon. Tak zeszły sezon dał kopa w tyłek wszystkim kibicom, że chyba gorzej być nie mogło już. I myślę, że to też wiele osób w klubie otrzeźwiło, orzeźwiło i spowodowało, że ten kolejny sezon, ten dzisiejszy zakończony sukcesem, skończył się jak się skończył. Więc myślę, że to są takie dwa kluczowe momenty. Pierwsze, przyjęcie klubu, a drugie fakt, że Arka w zeszłym sezonie nie awansowała, więc mogła w dużo lepszym stylu i dużo bardziej gotowa, choć jeszcze nie w pełni gotowa, awansować do ekstraklasy.
Ja pamiętam taki moment, kiedy Marcin Gruchała wyszedł do kibiców podczas pokoju żółto-niebieskiego. To było, nie chcę skłamać, dwa dni, może trzy dni po zakończonym sezonie poprzednim. Słuchałem bardzo uważnie tej rozmowy i tam była... To, co mnie bardzo uderzyło, to była ta skala świadomości, co nie zagrało i w jaki sposób chcemy podążać. Bo w zasadzie, jakbyśmy sobie przypomnieli i odtworzyli tę rozmowę z Marcinem Gruchałą, to on wszystko zrealizował to, co chciał. Poszerzył sztab, znalazł trenera, który ten sztab mu zagwarantował, zadbał o różne inne detale, o których także cały czas Dawid Szwarga opowiada. Wiecie co, ja też, dla mnie to jest taki symboliczny moment, bo pamiętam doskonale ten moment, kiedy Arka spadała z ekstraklasy u nas w redakcji, pamiętasz, toczyła się dyskusja, jak to ma pójść na ten mecz z ŁKS-em, ostatni w Ekstraklasie w 2020 roku. Potem był sezon 2020-2021. No i padło akurat na mnie, pamiętam, rękawiczki, maska, bo to był sezon covidowy i taka atmosfera bardzo, bardzo już piknikowa, nostalgiczna i takiej wiary w to, że to się uda zrobić w ciągu jednego sezonu. Rozmawialiśmy wtedy z dziennikarzami, którzy też byli na trybunach. No nie, no jeden, może dwa sezony. To wszyscy byli jakby pewni, że to się wydarzy. No i nagle się okazało, że nie tylko nie udawało się, ale nie udawało się w sposób taki bardzo spektakularny. Już gdzieś tam na ostatniej prostej, na skórce od banana się Arka po prostu wyślizgiwała.
A nie macie takiego wrażenia, że to, co różni Arkę z tego sezonu i Arkę Marcina Gruchały, to jest to, że tutaj nic nie było robione na styk. Na zasadzie może wystarczy, jak się ułoży, to nam starczy. I mówię nie tylko o wynikach, ale też o budowie kadry, bo jak spojrzymy sobie na to, że na przykład Kasjan Lipkowski był jeszcze w poprzednim sezonie istotną postacią, czy Kacper Skóra, a dzisiaj są trzymani w kadrze tylko dlatego, że no może Dawid Gojny odpukać miałby kontuzję, albo może Kacper Skóra się przyda, ale tak naprawdę nie mają znaczenia, albo nie mają prawie żadnego znaczenia dla tego, jak ta drużyna wygląda na boisku, a klub i tak trzyma ich, płaci im pensje, bo pamiętają, co się wydarzyło w zeszłym roku z Dawidem Gojnym, bo wiedzą, że może być jedna, druga, piąta kontuzja i po prostu, mówiąc tak najbrutalniej, poświęcają takich młodych chłopaków, czy poświęcili kosztem awansu.
Ja myślę, że w ogóle kluczowe jest to, że Arka w tym sezonie pierwszy raz faktycznie miała kadrę, nie dość, że nie szytą na taśmę, nie klejoną na taśmę, to zdecydowanie gotową do tego, żeby ten awans zrobić, bo pamiętamy, co było w zeszłym sezonie, gdy pod koniec sezonu wypadł Gojny, wypadł Dobrotka, wypadł gol i skończyło się tym, że Arka łatała dziury Azackim na lewej obronie, czy wspomnianym Kasjanem Lipkowskim i to wtedy nie miało prawa się udać, a teraz no widzimy, co się działo. Wypadł jeden stoper, wszedł drugi. Problemy na skrzydła, wchodzi drugi skrzydłowy. Wypada środkowy pomocnik, wchodzi inny środkowy pomocnik. Wreszcie ta kadra została zbudowana tak, że kibice mogli nie drżeć o jedną czy drugą kontuzję. Myślę, że to jest ważne.
A jak masz koszmary w nocy, to jest właśnie Azacki na lewej obronie?
Myślę, że było paru gorszych piłkarzy w pierwszej lidze przez te 5 lat niż Oleksandr Azacki. Natomiast to poświęcenie Skóry czy Lipkowskiego, no futbol bywa brutalny. Jak chcesz awansować, muszą grać najlepsi. A to, czy ktoś jest wychowankiem, czy ma 20 lat, 19, 21, czy grał w młodzieżowej kadrze, czy nie, to uważam, że jednak schodzi na trzeci plan, bo albo chcesz awansować, albo się zastanawiasz nad takimi rzeczami.
Właśnie chodzi mi bardziej o to, że w takiej sytuacji, czy będąc na przykład w Ekstraklasie, mając perspektywę spokojniejszego utrzymania, to możesz sobie pozwolić na to, żeby na przykład Kacper Skóra zimą odszedł do Bułgarii, bo miał taką propozycję, żeby Kasjan Lipkowski odszedł na wypożyczenie, bo będziesz miał ich za pół roku z powrotem, być może jako lepszych piłkarzy, a tutaj w ogóle nie było takiego myślenia i też odsuwał to w takich rozmowach nieoficjalnych Veliko Nikitowicz. Jak będą dobrze, to będą grali, jak nie, no to muszą się pogodzić ze swoją sytuacją.
Dokładnie tak. No i ja pamiętam, że faktycznie gdzieś, bo też wspomniałeś o tym Azackim, to mi się przypomniało nawet ten moment, kiedy Oleksandr Azacki wszedł w pierwszym składzie w meczu ze Zniczem Pruszków. Dla mnie mecz absolutnie kluczowy, bo my sobie przypominamy te mecze 5-0 z Kotwicą, 6-0 za trenera Grzegorczyka z Odrą Opole. Natomiast mnie się wydaje, że ten drugi mecz, a pamiętam nastroje po pierwszym, pamiętacie panowie, przyszedł Dawid Szwarga, jest mecz z Polonią Warszawa. Beznadziejny w mojej opinii mecz, choć pamiętam konferencję prasową, gdzie trener Szwarga oczywiście mówił o założeniach. Faktycznie było widać, że gdzieś poukładał to na swoją modłę, ale to nie działało absolutnie. Jest drugi mecz rundy wiosennej, Arka wygrywa 1-0 Psim Swędem i właśnie Azacki wychodzi w pierwszym składzie w tym meczu. Facet, który nie grał przez cały sezon. I uważam, że takie futbol to jest szczęście i generalnie masa tych rzeczy się splotła, czyli to, w jaki sposób Szwarga zadbał, żeby minimum szczęścia potrzebowało do tego, żeby awansować, ale też to szczęście, że taki Azacki, który nie grał cały sezon, nie czarujmy się, facet, który nie był gotowy na to, żeby nie popełnić błędu, tego błędu nie popełnił i Arka wtedy ten mecz wygrała.
No i dodajmy, że to był zawodnik praktycznie bez treningu, bo on był kontuzjowany podczas okresu przygotowawczego, tymczasem on wchodzi i nagle jeszcze w parze z Przemkiem Stolcem, jest to w ogóle stoperzy numer chyba 4 i 5, a później 5 i 6 dali radę. Ja byłem na tym meczu w Pruszkowie akurat i pamiętam sytuację, to była 88-9 minuta, gdzie zawodnik Znicza uderzał i Węglarz kapitalnie to obronił. Widziałem wtedy reakcję i prezesa Pertkiewicza i Marcina Gruchałę i faktycznie to było jedna wielka ulga i wtedy poczułem, jak wygrywasz w Pruszkowie, to naprawdę robisz duży, duży krok do awansu. Później kolejna myśl była dobra, oby nie przegrali z Wisłą Kraków, udało się nie przegrać i to powoli, powoli tak. Maszyna się rozpędzała, natomiast myślę, że kluczowe było w ogóle w przekroju całej rundy dowiezienie zwycięstwa z Górnikiem Łęczna, kończąc mecz 9-10 chyba tam było, tak, 9-10.
I niesamowicie mądre zarządzanie meczem wtedy z tym Górnikiem Łęczna, bo to dokładnie. W jaki sposób zawodnicy potrafili zniwelować właśnie te braki spowodowane jednym piłkarzem i brakiem sił, to było coś nieprawdopodobnego. Uważam, że fajnie, że przypomniałeś ten mecz, że to jest, jeśli nie najlepszy, to na pewno top 3 meczów za Szwargi na pewno, w całym sezonie pewnie też.
Ale to jest ciekawa rzecz, bo Jakub Frydrych, czyli jeden z asystentów Dawida Szwargi, zwrócił mi też na to po meczu uwagę, że kiedy była czerwona kartka dla Marka Navarro i jest trochę zamieszania, mamy zmiany, I zapytałem właśnie o to, czy trochę nie było nerwów. On mówi, wiesz, nie do końca, dlatego że my na to wszystko jesteśmy przygotowani. My trenujemy czasem grę w 10, wiemy dobrze, jak się przestawić, że wtedy przechodzimy na trójkę, że po prostu musimy zmienić nasze założenia w defensywie, żeby jak najbardziej zamaskować to, że jest nas mniej. I dla mnie to jest ogromna różnica, że dzisiaj Arka w dobrym znaczeniu tego słowa stała się drużyną przewidywalną, stała się drużyną po prostu logiczną, a nie zawsze tak było.
Przy czym musimy też pamiętać, że awansował z pierwszego miejsca w bardzo dużym komforcie, gdzie jeszcze mamy 2 tygodnie do końca sezonu. Zespół, który miał...
To jeszcze nie z pierwszego miejsca.
Znaczy z pierwszego, faktycznie, tak. Oczywiście na razie jest na pierwszym miejscu, ale awansował jako pierwszy, może tak. Zespół, który miał 3 trenerów w tym sezonie. Zespół, który był 9 w tabeli po 7 meczu, miał 2 zwycięstwa, tak? Zespół, który, mało tego... Prezes tego zespołu podejmował, prezes i oczywiście wszyscy ci, którzy pomagali mu w tych decyzjach, podejmowali bardzo trudne decyzje. Pamiętam, że wielu było zwolenników pozostawienia Wojciecha Łobodzińskiego.
To ja byłem na przykład w momencie zwolnienia.
Ja dokładnie tak samo, prawda? Gdzieś myśmy też z Tymkiem bardzo intensywnie wtedy rozmawiali, ten chaos w obronie, to w jaki sposób tam Dobrotka wszedł na jeden mecz, potem został odesłany na trybuny.
O to mi chodzi, mówiąc, że teraz Arka jest logiczna, bo tamta Arka Wojciecha Łobodzińskiego była nielogiczna.
Nielogiczna.
Grasz w czwartek, a w niedzielę jesteś na trybunach.
Tak, kombinowanie z ustawieniami w tej Danii, to też ten mam wrażenie, że to było trochę tak nie do końca zaplanowane, żeby tam pojechać na ten obóz. No i przychodzi trener Tomasz Grzegorczyk, robi niesamowity wynik, przegrywa jeden mecz i już po meczu z Odrą Opole wydaje się, że to jest absolutne kuriozum, żeby go zwalniać, bo jak wygrywasz 6-0 i dostajesz taką informację, to to jest absolutnie dzwon na twarz, ale znowu wrócę do tej rozmowy w pokoju żółto-niebieskim z Marcinem Gruchałą. On już miał wtedy ten plan. On już wiedział, wyselekcjonował sobie, kogo chciałby mieć na tym stanowisku i uważam, że sprawy się tak potoczyły, że no, Grzegorczyk za dobrze wystartował. Potem już nie było argumentów absolutnie, żeby go zwalniać po 5 meczach wygranych z rzędu. Więc zrobiono to, zwalniać. No, podziękowano żegnać. Mu, tak, pożegnać go. I znowu pukałem się w czoło. Nie wiem jak wy panowie, ale ja naprawdę pukałem się w czoło, bo mówię, przecież ten zespół będzie miał masę zgrzytów w szatni. Po czym pytam jednego, drugiego piłkarza i mam wrażenie, że tam absolutnie nie było zgrzytów, tylko wręcz Szwarga wszedł i wiedział jak wykorzystać to wszystko, co się wydarzyło.
Myślę, że tutaj dużą rolę też odgrywa ten moment, w którym Karol Czubak odchodzi z Arki, bo do tego jeszcze nie przeszliśmy. Ale też wiecie panowie dobrze, że Szymon Sobczak nie jest takim najbardziej szarym piłkarzem, mówię o charakterze, że jest dosyć jednak kolorowym ptakiem i też osobą, która lubi się czuć ważna. Dawid Szwarga, grający jednym napastnikiem, musiał siłą rzeczy postawić na niego, no to był wybór oczywisty. Gdyby w kadrze był też Karol Czubak, no to dla mnie tutaj była potencjalna linia do konfliktu, no bo podejrzewam, że jednak tym piłkarzem pierwszoplanowym byłby wtedy Czubak.
Nie jestem w 100% przekonany, patrząc na to też, jak wyglądał okres przygotowawczy tuż przed odejściem Czubaka. Natomiast Szymon Sobczak sam mówi, że ma ciężki charakter. Dziękował na konferencji prasowej po meczu z Brookbetem swoim najbliższym osobom, swojej narzeczonej i o tym wspominał. Ale myślę, że to dużo pomogło samemu Sobczakowi, że on dostał kredyt zaufania. Było pewne, że on jest tym napastnikiem i kibice go krytykowali trochę, myślę, nad wyraz mocno tą wiosną, bo były mecze, w których on po prostu wykonywał swoją robotę, ale nie strzelał goli. Natomiast napastnik w taktyce Dawida Szwargi no nie strzela tych goli dużo, po prostu tak jest. Trener Szwarga nie bez przypadku mówiąc o ataku ma też na myśli skrzydłowych, mówiąc ja nie patrzę, że tylko napastnik, tylko że skrzydłowi też mają dostarczać liczby. Zresztą, gdy ich nie dostarczali, to trener nie bał się tam rotacji. Natomiast Szymon Sobczak koniec końców strzelił 13 chyba goli, jak nie?
W 31 meczach, tak.
Tak, 13 goli, a pamiętam jego pierwsze chyba spotkanie z mediami w lipcu po sparingu z Olimpią Grudziądz. Powiedział, że przyszedł zrobić awans i strzelić trochę bramek i obiecuje, że tak będzie. Więc teraz po meczu podszedłem, podziękowałem, powiedziałem, miałeś rację.
To jeszcze z takich kwestii czysto piłkarskich. Zwróćcie uwagę na to, że jednak jak był Szymon Sobczak i Karol Czubak, to ta dziewiątka, czyli w tym przypadku Czubak grała dużo wyżej, że w momencie, w którym Arka buduje akcję za Dawida Szwargi, o tym też mówią w sztabie, że no tak, no nie gramy tak ładnie, jak graliśmy jesienią, ale to też wynika z tego, że nasz napastnik w budowaniu akcji schodzi dużo niżej i geometrii na boisku nie oszukasz. Jeżeli on jest niżej, no to będzie miał mniej okazji do strzelenia bramek, będzie po prostu rzadziej w polu karnym. A z drugiej strony zagraliśmy w pierwszej lidze wiosną dużo bardziej defensywnie, mówią w sztabie. A jak będziemy grali w Ekstraklasie? No będziemy posiadali piłkę, czy będziemy raczej stroną tą reaktywną, tą grającą defensywnie? No będzie Arka się częściej broniła niż atakowała.
Częściej broniła i wielkie wyzwanie i myślę, że dobrze się stało dla gdyńskiej Arki, że tak szybko awansowała do Ekstraklasy, bo te ruchy można już wykonywać. To jest naprawdę, każdy dzień jest tutaj niesamowicie ważny i trener Szwarga troszeczkę między wierszami powiedział, bo oczywiście mówi o organizacji, o odnowie biologicznej, że to o to chodzi w kontekście polepszania warunków w Arce Gdyni, ale wiemy doskonale, że chodzi też o skład.
Tym też mówił prezes Pertkiewicz, że trzeba zrobić zmianę
składu. Tak, to jest oczywiste, widzimy to sami, wiemy też tego wszystkiego, co działo się z poprzednimi zespołami, czy z zespołami, które awansowały do pierwszej ligi, że jak się nie wzmacniały, ŁKS Łódź mi się przypomina jako pierwszy taki zespół, który nie wykonując wzmocnień, po prostu wyglądał...
Jeden jeszcze z Trójmiasta jest w tym sezonie.
Dokładnie.
Albo Górnik Łęczna dyrektora Nikitowicza parę sezonów temu.
Dokładnie, więc to faktycznie są rzeczy, to jest niezwykle duże wyzwanie, natomiast wspomniałeś o tych dwóch napastnikach, Tomasz Grzegorczyk obejmując Arkę ustawił ich na boisku i pamiętam, że Karol Czubak pierwsze dwie kolejki sezonu nie strzelał bramek, Szymon Sobczak wziął to na siebie, potem Karol zaczął strzelać i to w sumie grało. I zobaczcie, że ten organizm tak świetnie zbudowany, w którym jednak jak jeden nie może, to drugi pomoże, gdzieś nawet wywalczony, karny i zdobywał bramki Szymon Sobczak z tych rzutów karnych, nagle zostaje zachwiany, bo Karol odchodzi no, w sposób naprawdę niebywały, bo tydzień wcześniej mi na mikrofon mówi, ja mam do zrobienia rzeczy, ja chcę tutaj zostać królem strzelców i chcę z Arką awansować do ekstraklasy. No nie przypuszczalibyśmy, myślę, mimo wszystko, że będzie tak podatny na... Wiemy, jaki jest Karol Czubak, wiemy, że no, jest trochę łatwowierny, natomiast no, że dał się na to, to ja jestem w ciężkim szoku, mówiąc szczerze. Nadal.
Jak ty dzisiaj, Mateusz, wspominasz całą sytuację z Karolem Czubakiem?
Ja mam ten problem, że czasami ze zbyt dobrym sercem podchodzę do wielu zawodników i nie tylko mówię o Arce, ogólnie w tym zawodzie pracując, i miałem szczerą nadzieję, że Karolowi pójdzie w Belgii, mimo tego, że ta sytuacja cała wywołała spory niesmak. Natomiast też nie tyle rozmawiając z samym Karolem, bo to Paweł dobrze powiedział, jaki charakter jest tego zawodnika, ale rozmawiając z ludźmi w klubie już po transferze, można było się spodziewać trochę tego, jak to będzie wyglądać. I fakt, że Karol Czubak chyba nie dobił jeszcze do 90 minut w Belgii, jest tutaj bardzo wymowny. Okej, miał też trochę pecha, problemy zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cieszę się, że dzisiaj przy awansie Arki 7 maja, dzisiaj mamy. W ogóle teoretycznie powinniśmy o tym myśleć. Piłkarze wykonali taką robotę, w tym Szymon Sobczak, trener Szwarga i tak dalej, że nie trzeba wracać do przeszłości. I myślę, że jak dzisiaj kibice pytają, a może Karol Czubak na wypożyczenie, a może się przeprosić, a może wróci, to ja kiwam głową i mówię nie. Patrzymy naprzód, a nie do tyłu. Szczególnie, że Arka pokazała, że Karol Czubak nie jest potrzebny, żeby osiągać sukcesy. I życzę mu jak najlepiej, natomiast Arka musi iść naprzód i to bez Karola Czubaka.
To jeszcze tylko, jeżeli mogę dodać jedno zdanie odnośnie Karola, bo był tutaj w naszym studiu Paweł Bednarczyk na tydzień po rozpoczęciu rundy wiosennej i pamiętam, jak zapytałem, czy mieliście kontakt w ogóle z Karolem od czasu podjęcia decyzji. No jednak kierownik drużyny, no ważna postać, wieloletni, taka osoba, która w szatni gdzieś, no musisz się z nią pożegnać.
Zna najwięcej piłkarzy na przestrzeni lat.
Dokładnie. I gdzieś tam no, nie było kontaktu, nawet nie wymieniliśmy SMS-a, dzięki, coś tam. Dla mnie to było takie odejście trochę tylnymi drzwiami.
Dla mnie o tyle nielogiczne, że Karol Czubak najlepiej się czuł na Pomorzu, gdzie miał blisko do domu, gdzie miał rodzinę. Był jeden ten wyjazd do Łodzi i tam nie poszło za dobrze i też nie najlepiej się tam czuł. Odszedł w takim momencie, w którym całe to wsparcie, całą tą miłość kibiców stracił. I było tyle czynników, które już na starcie, powiedzmy w cudzysłowie, atakowały go, że jak do tego doszła troszeczkę słabsza forma sportowa, no to dla mnie to był jednak przepis na katastrofę, czy na po prostu nieudany transfer. Kilka jeszcze tematów żółto-niebieskich mamy do przeanalizowania. Za moment wracamy do rozmowy. Wracamy do tematów związanych z Arką Gdynia. Mateusz Hawrot i Paweł Kątnik w studiu Radia Gdańsk. Bardzo głośne słowa Dawida Szwargi z konferencji, bardzo dużym echem odbiły się w kontekście tego, jak wielu zmian Arce potrzeba po awansie, i wiele było pytań, czy to jest dobry moment, czy nie trzeba by było teraz się po prostu polewać szampanem i beztrosko cieszyć. Jak wy patrzycie na to, co Dawid Szwarga mówił, jasno artykułując, dzisiaj ten klub, ta drużyna nie jest gotowa na ekstraklasę?
No, dla mnie to jest oczywiste, że nie jest gotowa i że będzie postępował proces zmian, bo pamiętamy, że przed tą rundą wiosenną no, z Dawidem Szwargą przyszło do Gdyni czy Tomasz Włodarek z Widzewa, czy Maciej Borowski, trener bramkarzy, czy Rafał Figiel, który miał odpowiadać za stałe fragmenty gry. Ktoś jeszcze? Kamil Migdał,
Kamil
tak?
Migdał.
No tych osób było oczywiście więcej, ale te z pierwszych stron, można powiedzieć, to są właśnie te nazwiska, które wymieniliśmy. Więc myślę, że na pewno będzie jeszcze więcej tych osób, a Dawid Szwarga ma teraz już argumenty, bo oczywiście nazwisko, oczywiście chciał go prezes Gruchoła, ale teraz jest wynik sportowy i mogę już wymagać więcej. Także wydaje mi się, że na pewno tych zmian w sztabie szkoleniowym będzie jeszcze trochę.
Ja myślę, że oczywiście zmian w sztabie szkoleniowym też, bo trener mówił o analityku, mówił właśnie o wzmocnieniu ekipy zajmującej się przygotowaniem motorycznym, natomiast wracając stricte, Tymek, do twojego pytania, można zapytać, czemu nie wszystko naraz, czemu jednocześnie nie polewać się szampanem i myśleć o przyszłości. Myślę, że te słowa, ludzie, którzy czytali te słowa, nie ich słuchali, mogli je odebrać trochę gorzej. My będąc na konferencji słyszeliśmy, że to absolutnie nie była żadna szpileczka w stronę zarządu, tylko po prostu pokaz tego, że trener Szwarga jest profesjonalistą, osobą twardo stąpającą po ziemi, i myślę, że bardzo dobrze, że takie słowa padły, bo o ile mogły trochę zdziwić kibiców, czy w ogóle odbiły się, ja patrząc ogólnopolsko, mam na myśli to, że mocno się odbiły w mediach, ale są jak najbardziej prawidłowe, prawdziwe i myślę, że po pierwsze i dyrektor Nikitowicz, i Marcin Gruchała, i prezes Pertkiewicz się z nimi zgadzają, bo znając ich, wiedząc jak oni pracują, myślę, że są absolutnie tego świadomi, jakie Arka ma braki. A po drugie, dobrze, że to wybrzmiało, bo umówmy się, trener Szwarga też mówił, okej, o sztabie, padło też o wzmocnieniach, o transferach, to jest oczywiste, ale podawał też choćby tak prostą rzecz, w teorii prostą, jak to, żeby drużyna zamiast jechać gdzieś autokarem 8 godzin, leciała 1,5 godziny samolotem, tak? Albo podał przykład tego, że sezon w Ekstraklasie wznawia się zimą chyba pod koniec stycznia, a Arka nie może trenować na normalnym boisku, tak? Jeśli Arka chce rywalizować jak równy z równym z najlepszymi drużynami w kraju, czy po prostu nawet ze stałymi bywalcami Ekstraklasy, to musi na tych wielu poziomach do nich dojechać. I to jest właśnie sztab, to jest organizacja, to jest regeneracja i gdzieś dopiero składową tego, a nie głównym punktem jest wzmocnienie składu, bo tym piłkarzom, którzy przyjdą, umówmy się, trochę ich przyjdzie, trochę odejdzie, trzeba zapewnić jak najlepsze warunki. Jak Arka chce mierzyć wysoko, to na takich polach musi po prostu być drużyną ekstraklasową, a nie tylko w tej ekstraklasie być, bo okej, dopłynęła do ekstraklasowego portu i co dalej? No muszą wiedzieć, co dalej, i trener Szwarga wie, co dalej, i myślę, że to tylko z korzyścią dla klubu.
To powiedzmy, co by było dalej, gdybyśmy my o tym decydowali. Mówię tylko o transferach, bo sztab niech sobie Dawid Szwarga sam wybiera, czy w porozumieniu z dyrektorem, z prezesem, jak tam trzeba dokupić ciężarki albo gumy do ćwiczeń, to niech sobie panowie kupują i bilety na samolot również, ale bierzemy do ręki listę ze składem Arki dzisiaj i gdzie widzicie pierwsze dziury do załatania, albo zróbmy to po prostu po kolei. Czy widzicie potrzebę zmian na pozycji bramkarza, czy pierwszego, czy rezerwowego?
Myślę, że Damian Węglarz absolutnie zasłużył na szansę.
Zdecydowanie. Powinien zostać w klubie. 14 czystych kąt to jest naprawdę wynik godny uwagi, przy czym oczywiście pamiętamy, że to jest też efekt pracy defensywnej całego zespołu.
I tutaj słówko o trenerze Borowskim, który przyszedł z Poznania, bo słychać, że naprawdę to jest kawał fachowca, jeśli chodzi o bramkarzy.
Linia obrony, myślę, że tak jak ułożymy ten kwartet, czyli Mark Navarro, Kike Hermoso, Michał Marcianik, Dawid Gojny, to pewnie jest to podstawowa czwórka, może Hermoso, Celestin, tutaj możemy rozmawiać, ale patrząc też na liczbę meczów, to chyba Kike Hermoso rozegrał ich ostatecznie więcej.
Znacznie.
Gdzie widzicie dziury w tym zestawieniu? Bo na przykład pojawiły się chyba w internecie takie głosy kwestionujące trochę Dawida Gojnego. Dla mnie na przestrzeni ostatnich 2 lat najlepszy lewy obrońca absolutnie w pierwszej lidze i żeby takiemu facetowi nie dać szansy, to byłoby dla mnie cokolwiek zaskakujące.
Ja mam problem z Dawidem Gojnym, bo też uważam, że to jest najlepszy lewy obrońca pierwszej ligi i mam jakąś małą wiarę, że to się przełoży na Ekstraklasę, bo on jednak, Ekstraklasa jest dużo bardziej dynamiczną ligą, a mam wrażenie, że tym najbardziej, tym aspektem, który najmniej wyraża Dawida Gojnego z tej całej palety jego zalet, to jest właśnie dynamika, która mogłaby w konfrontacji gdzieś z tymi szybkimi skrzydłowymi lepszych zespołów w Ekstraklasie powodować, że on by po prostu zostawał, żeby nie dawał rady. Coś takiego, ten kasus, oczywiście to jest zupełnie inny typ zawodnika, ale Adam Marciniak na sam koniec ekstraklasowej przygody w Arce był właśnie takim kasusem zawodnika, który po prostu już nie dojeżdżał. Choć oczywiście zgadzam się z tobą, że jak najbardziej trzeba dać mu szansę, bo nawet były zapytania z Ekstraklasy o Dawida Gojnego. Sam zawodnik to gdzieś podkreślał, że interesowały się nim kluby Ekstraklasy, więc wydaje mi się, że szansę powinien dostać jak najbardziej.
Jest ta różnica, usłyszałem takie zdanie w sztabie Lechii po awansie, że w pierwszej lidze gwiazdą jest na przykład Kamil Antonik i musisz się na niego ustawić, a w Ekstraklasie jest Kamil Grosicki. No imię to samo, ale nazwisko trochę innej umiejętności też.
Tak, ja myślę, że absolutnie Dawid Gojny zasłużył na szansę, natomiast myślę też, że Arka powinna ściągnąć latem i lewego obrońcę, i prawego obrońcę, i środkowego obrońcę. Po pierwsze, no po lewej stronie obrony to jest jasne, że nawet jak Dawid Gojny dźwignie tę ekstraklasę, czego mu z całego serca życzę, to musi mieć piłkarza do rywalizacji, zakładając, że Arka będzie grać czwórką. Do gry w trójkę Dawid Gojny, na wahadło, on myślę sam doskonale o tym wie, się nie nadaje, wtedy byłby pewnie bardziej półlewym stoperem. Natomiast patrząc na to, jak broni Mark Navarro, to nie jest, uważam, poziom ekstraklasowy i to jest też w ekstraklasie, myślę, bardziej piłkarz na wahadło lub w meczach z drużynami mniej więcej równymi piłkarsko Arce, więc wzmocnienie na prawej obronie piłkarza, który jest lepszy w defensywie. No i wzmocnienie na środku obrony, gdzie zakładam, że Marcianik, Julien Celestin, którego w ogóle widzę długofalowo jako tego stałego partnera Marcianika, Kike Hermoso, którego kontrakt zaraz ma zostać przedłużony, czy prawdopodobnie automatycznie się przedłuży, no to mamy trzy nazwiska, więc jeszcze jest, myślę, jeden stoper do uzupełnienia. Pamiętajmy też, jak to chociażby działa w Rakowie, gdzie tych stoperów jest sporo, a jeśli chcesz być może grać trójką, czy mieć po prostu dobrą opcję do przejścia na tę trójkę, no to nie możesz mieć trzech stoperów w kadrze, czy trzech i ewentualnie zawodnika jak Gojny, który może zagrać na półlewym, więc o ile w bramce bym nic nie ruszał, bo tak jak mówiłem, no Paweł też to powiedział, Damian Węglarz absolutnie zasłużył na szansę, to widzę w obronie po prostu na każdej z tych pozycji dziurę, którą trzeba załatać i to nie jest, a być może się trafi okazja, nie, jak Arka chce rywalizować w Ekstraklasie, to moim zdaniem powinna wzmocnić się na każdej z pozycji w defensywie.
Jeżeli będzie grała czwórką, to trzech środkowych pomocników, jeżeli 3-4-3, no to dwóch środkowych pomocników. W każdym z tych scenariuszy problemem jest to, że odejdzie Filip Kocaba na 99,9%. Widzicie piłkarze, którzy w kadrze Arki dzisiaj reprezentują taki mocny ekstraklasowy poziom, jeżeli mówimy o środkowych pomocnikach?
Filip Kocaba.
Ale mówię o tych, którzy jednak będą w przyszłym sezonie?
Nie, wiesz co, mówię przewrotnie, bo martwi mnie jedna rzecz, bo wiem, że Marcin Gruchała to dobrze wszystko układa i że gdzieś pewnie waży te tabelki excelowskie. Natomiast po takim sezonie w tak dobrej aurze, w zespole, w którym tak fajnie się zaprezentowałem, mowa o Filipie Kocabie, myślałem, że jest zespół w stanie go w jakikolwiek sposób skusić, żeby on tę ekstraklasę liznął.
I jego jeszcze... może tak, ale tam jeszcze Zagłębie Lubin ma parę najwięcej słów do wtrącenia.
I chyba najwięcej do powiedzenia. A odpowiadając na twoje pytanie, ja jestem ciekaw bardzo Alassane Sidibe i jestem ciekaw, czy ten zawodnik zostanie w klubie, bo też to był ruch, który zmienił nieco. Oczywiście obu tych zawodników, bo przyszedł w trakcie sezonu, to była piąta czy szósta kolejka, Filip Kocaba i Alassane Sidibe, który wrócił z U23 z Atalanty. I Arka wtedy zaczęła grać w piłkę. Ten środek zaczął lepiej wyglądać, więc myślę, że fajnie jakby ten zawodnik został.
Ja myślę, że Filip Kocaba jest piłkarzem na dzisiaj przerastającym i Arkę, i Zagłębie Lubin, bo myślę, że to są drużyny no mniej więcej na tej samej półce. Natomiast szkoda, że on nie zostanie, bo naprawdę, no ja wiem, że ten małutki procencik czy milimetr zapasu trzeba zostawić, ale dobrze byłoby go oglądać w Arce w Ekstraklasie. Natomiast czy są inni piłkarze, którzy dzisiaj mają poziom ekstraklasowy? Chciałbym, by to byli Sidibe czy Vitalucci, ale oni muszą zostać obudowani jednak piłkarzami z dużym doświadczeniem. Więc oprócz tego, że następca Kocaby, to jest rzecz naturalna, że musi przyjść szóstka, to ja bym szukał też piłkarza ofensywnego, kreatywnego, który paradoksalnie może pokazać to, co pokazał Kamil Jakubczyk z Brookbetem, czyli chłopak, który pierwszy raz wyszedł w pierwszym składzie, a miał taki gaz, taką chęć do gry, dynamikę i też odwagę, bo coś mu raz, drugi nie poszło, a grał dalej swoje, że można było się zastanawiać, czy on gra pierwszy mecz, czy piętnasty. I to jest coś, czego mi czasami brakowało Hide Vitalucciego, który ma mega, mega duży talent, a gdzieś jest zbyt na razie nierównym zawodnikiem. Ja liczę, że on odpali w Ekstraklasie Vitalucci, no ale nie można z tym składem personalnym dzisiaj, nie mówię o pozycji numer 6, tylko wyżej, wchodzić, rywalizować z najlepszymi. Więc tu też właściwie wzmocnienia. I możemy przejść do tego, że Arka właściwie wszędzie potrzebuje wzmocnienia, bo myślę, że jeden skrzydłowy i dwóch napastników i robi się długa lista.
I spodziewajmy się, że te będą te wzmocnienia, bo jak sobie spojrzymy na poprzedni sezon, gdzie Arka nie potrzebowała jednak tak wielkiej rewolucji, 11 zawodników wymienionych latem, no właśnie, 5 dodatkowych wiosną,
wtrącę cię przed wiosną. W dniu, w którym Veliko Nikitowicz został ogłoszony oficjalnie nowym dyrektorem sportowym Arki, połączył się z nami na żywo wówczas telefonicznie i powiedział nie, spokojnie, ewolucja, nie rewolucja, a później zrobił 11 transferów.
I pięć kolejnych, czy cztery kolejne, bo ten jeden to tam wiadomo, pięć kolejnych transferów wiosną. 16 zawodników. Słuchajcie, rok temu, no już nie pamiętamy, że był taki zawodnik jak Hubert Adamczyk w tym zespole, a on grał jeszcze w tym sezonie, tak?
To jest
coś nieprawdopodobnego, jak ten zespół się zmieniał.
Przepraszam, że się wtrącę, ale
Kamil Górecki przecież zaczynał na początku sezonu na środku obrony. No przecież
tak,
nie pamiętam.
Warto też
w ogóle
dodać, że Arka niejako wymieniła Kocabę na Adamczyka, bo dyrektor Nikitowicz też o tym wspominał, że zgodzili się, żeby Hubert Adamczyk poszedł do Zagłębia, ale powiedzmy w zamian został wypożyczony Kocaba, więc tutaj strzał w dziesiątkę jak najmocniejszy się dało.
Przy czym uważam, że Arkę czeka kolejna rewolucja i to też nie będzie ewolucja, tylko właśnie to będzie zmiana 1-1 na wielu, myślę, pozycjach 6-7. Tak bym to widział.
Ostatni wątek dotyczący Arki. Poprosiłem was przed programem, żebyście przygotowali taką drużynę. Rio Ferdinand ma taką grę, że prosi swoich gości, żeby przygotowali drużynę 4+1, czyli bramkarz i 4 zawodników w polu. Z ostatnich 5 lat Arki Gdynia, to nie musi być za całokształt, to może być za na przykład jedną rundę. Mateusz?
Zacznę od bramki. Tutaj nie ma wątpliwości, że Damian Węglarz, chociaż właściwie w Arce broni od września, to jest tutaj numerem jeden, bo wcześniej po prostu Arka miała słabszych bramkarzy. Natomiast co do czwórki do środka pola wybrałem tak. Jeśli chodzi o obrońców, to Michała Marcianika. Za też drogę, którą on przeszedł, bo ja przyznam, osobiście już myślałem, że to jest piłkarz, który jednak w ramach tego przewietrzenia szatni gdzieś powinien ustąpić miejsca innym. Tymczasem imię i ewentualnie innym krytykom Marcjan zamknął usta w tym sezonie fantastycznym, naprawdę fantastycznym sezonem. I tu nie chodzi tylko o to, że tam postrzelał gole, czy ma asysty, ale o to, jak grał i stał się najlepszym środkowym obrońcą ligi. Do niego dokładam Filipa Kocabę za ten sezon, bo nie pamiętam, żeby był tak dobry defensywny pomocnik w Arce w ostatnich latach i myślę, że to jest piłkarz, który dzisiaj z pierwszej ligi jest w gronie 3-4 zawodników, którzy mogą śmiało myśleć za parę lat, że mogą zagrać w reprezentacji Polski. Numer 3 to właśnie Hubert Adamczyk wspomniany z tego sezonu. Nie chcę się pomylić, 21-22.
Wtedy, kiedy krążyła plotka, że Czesław Michniewicz chce go do reprezentacji Polski.
Dokładnie, on miał wtedy chyba 14 goli, 10 albo 9 asyst i myślę, że można żałować, że po tym sezonie nie zostały przyjęte oferty, czy po prostu Hubert nie odszedł, bo faktycznie to zainteresowanie było. I ostatnie nazwisko, no to Karol Czubak. Myślę, że tutaj sprawa jest jasna. Tyle goli strzelił w tej pierwszej lidze dla Arki, że szkoda, że nie poczekał na awans.
Ja muszę przyznać, że nie przygotowałem, ale teraz po tym, jak Mateusz mnie zainspirował w bramce, gdyby to było troszeczkę wcześniej niż 5 lat, to dałbym Pawelsa Steinborsa, bo to jednak była ikona.
Ale nie ma tak łatwo.
No tak, ale 30 parę lat i jeszcze potrafił wyczyniać cuda w bramce i pamiętamy te rekordy bite nawet chyba Jarosława Krupskiego w bramce bez straconej bramki. No ale tak, to wtedy w bramce oczywiście Damian Węglarz bez wątpienia. Dałbym w obronie, bo rozumiem, że to musi być gdzieś środeczek taki.
No musisz złożyć 4 zawodników. Okay. Możesz wystawić 4 napastników.
No to Michał Marcianik. Jesienią uważam najlepszy obok Karola Czubaka zawodnikarki. Wiosną potwierdził to. W pomocy dałbym Marka Wejnowicza. Łapie się jeszcze? Końcóweczka chyba, tak?
Bo w pierwszej lidze już Marka Wejnowicza nie było.
Aha, rozumiem, że w tym czasie. Dobrze, to w pomocy... Też byłby to Hubert Adamczyk, no zawodnik zjawiskowy w tym momencie, w którym był w swojej topce i tylko szkoda, że sam gdzieś tam nie ma takiego etosu pracy jak inni zawodnicy, którzy nie mają tyle talentu, bo pewnie zaszedłby gdzieś dużo dalej. I w ataku oczywiście Karol Czubak. Fenomenalnie patrzyło się na tego zawodnika jesienią, jak ładował te bramki. Który to był mecz, gdzie przyjął na klatkę i chyba w pierwszych minutach to z Odrą Opole na wyjeździe, co strzelił 3 bramki. Wyglądał po prostu jak jakiś gladiator totalny.
To ja podszedłem do tego zadania troszeczkę bardziej kreatywnie i u mnie w bramce Daniel Kaiser za swoją pierwszą rundę, za swój pierwszy sezon, kiedy na przykład bronił rzut karny i dobitkę nogą. Miał kilka takich spektakularnych, mówię tylko o kawałku sezonu, o jego, nazwijmy to, piku w Arce. Nie ma żadnych wątpliwości przy nazwisku Michała Marcianika. Olaf Kobacki tutaj nie padł, co mnie martwi bardzo, panowie, z waszej strony. U mnie w składzie jest.
Ja się wahałem, czy lepszy był w piku Kobacki, czy w piku Adamczyk. Jednak tak troszeczkę
to
w stronę
u mnie
Huberta.
Właśnie są w polu Kobacki, Adamczyk, Adam Deja i Karol Czubak.
Tylko, że Adam Deja też był jeszcze w pierwszej lidze?
W pierwszej lidze te strzały z dystansu?
Ja myślę, że...
Ta powtarzalność za to, jakie...
Nie, ja się zastanawiam, czy on jeszcze wtedy grał w Arce w tych...
Tak. Do sezonu 21-22 był Adam Deja.
Prehistorią się to dzisiaj wydaje.
Tak, przy czym rzuciłeś dwa nazwiska i to zastanowienie właśnie pomiędzy Kobackim a Adamczykiem. Arka Gdynia nie zrobiła awansu, mając takich zawodników w takiej formie. Niebywałe.
3 słowa na koniec o Lidze Mistrzów. Fantastyczny spektakl wczoraj w Mediolanie. Inter po dogrywce wygrywa z Barceloną. Szymon Marcinak na świeczniku, Robert Lewandowski na świeczniku, bo dużo się mówi o czy jakości, czy decyzjach odpowiednio jednego i drugiego z panów, ale zanim o kontrowersjach, to zapytam was po prostu o wasze wrażenia, bo ja naprawdę zbierałem wczoraj szczękę z podłogi, oglądając Rafinha i Lamina Yamala.
Ja myślę, że to był jeden z trzech, może z trzech najlepszych dwóch meczów w tej fazie Ligi Mistrzów, nie wiem czy XXI wieku, ale na pewno ostatniej dekady. Dorzuciłbym do tego Liverpool-Barcelona z klęską Barcelony i słynnym rzutem rożnym i mecz Manchester City-Real Madrid, to chyba dwa sezony temu, tak. No kosmiczny absolutnie poziom. Oglądając na co dzień pierwszą ligę się czułem, jakbym wsiadł do zupełnie innego pociągu i fajnie, że ta przejażdżka trwała jeszcze w dogrywce. Ogólnie nie jestem jakimś zwolennikiem dogrywek na tym poziomie, natomiast no wczoraj to był mecz absolutnie fantastyczny i mimo wszystko uważam, że jednak pierwszoplanowymi postaciami byli piłkarze, a gdzieś te kontrowersje z udziałem Szymona Marciniaka to troszeczkę bym odsunął na bok, natomiast jakieś pretensje piłkarzy Barcelony są zrozumiałe.
No tak, bo to jest mecz o ogromnym ciśnieniu, wiadomo, więc, ale już reakcje Szymona Marciniaka non-stop mi imponują, jak ten facet jest taki wystudzony, jeszcze próbuje tam ten swój humor, taką sztubackość trochę przemycić, natomiast nie, no mecz fenomenalny i Inter, który odkłamuje tę prawdę, która chodzi za tym zespołem od 20 czy 25 lat, że to jest jednak taki typowo włoski futbol. No dzisiaj mówimy o zespole, który strzelił Barcelonie 4 bramki. Fratesi dla mnie w ogóle niesamowity.
Jan Sommer.
Ja, zdecydowanie. Przy czym Szczęsny też bardzo fajny mecz zaliczył, bo tam kilka powyciągał tych piłek. Szkoda bardzo, bo ja traktowałem ten mecz jako taką ostatnią szansę, możecie się ze mną nie zgodzić, na złotą piłkę dla Roberta Lewandowskiego, gdyby wygrał mistrzostwo, gdyby zdobył Ligę Mistrzów. Pamiętajmy, że 13 bramek w tej Lidze Mistrzów zdobył. Wyprzedził go teraz Rafinha tym jednym trafieniem, więc zakładałem, że gdyby doszedł do finału, gdyby ten finał wygrał, nie ma sezonu, w którym gramy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, więc Polska by mu tego nie zepsuła, mówiąc brzydko. Myślałem, że może gdzieś za ten 2020, kiedy mu nie przyznano w sezonie covidowym, kiedy zdobywał Ligę Mistrzów, że jakoś to się uda. No ale już teraz wiemy, że się nie uda.
Moim zdaniem nawet gdyby w plebiscycie złotej piłki można było wybierać tylko piłkarzy Barcelony, to ani na pierwszym, ani na drugim miejscu by się Lewandowski nie złapał. No bo...
Lamine Yamal?
Bo Yamal i przede wszystkim Rafinha. My z perspektywy, my wiosną często zapominamy o jesieni, ale to co Rafinha robił jesienią, to też były rzeczy przechodzące ludzkie pojęcie. Skoro jesteśmy przy Lewandowskim, ta główka, bo takie się też pojawiły głosy poza anteną, główka Lewandowskiego do w tamtym momencie faktycznie pustej bramki, bo Sommer wyskoczył przed bramkę, nie dotknął piłki, do trafienia czy bez szans?
Myślę, że musiałby być wzrostu Luki Doncicie albo jakiejś gwiazdy NBA, żeby to trafić.
Jana Kolera.
Tak. Bez pretensji absolutnie do Lewandowskiego i pamiętajmy, że on jest świeżo po kontuzji, wszedł na 5 minut, a musiał grać 40 i to jest kluczowe, patrząc na to, że nie wyglądał na najlepszą wersję siebie.
No i jeżeli w takim meczu nie wychodzi w pierwszym składzie, to wiadomo, że nie jest do końca gotowy i że wychodzi właśnie w okolicznościach, w których trzeba dowieść wynik 3-2 na 5 minut przed końcem, to się ostatecznie nie udaje. Widać było, że w tej dogrywce no, nie miał za wiele do powiedzenia, choć ruszył tam z jedną taką kontrą, te jego słynne zejścia do środka, gdzie rozprowadził Rafinie z lewej strony, to naprawdę dobrze wyglądało, ale tamtej akcji absolutnie nie miał prawa trafić. Nie wiem, kto mógłby tę piłkę jeszcze ściągnąć głową w dół.
Cristiano pewnie, patrząc na ten jego wyskok.
Tak, tak.
Puenta na koniec. Bardzo mi się podobał jeden wpis na X-cie, na Twitterze wczoraj, że Inter zrobił to wszystko, przetrwał dogrywkę, strzelił Barcelonie 7 goli po to tylko, żeby w finale przegrać 0-1 po główce Jakuba Kiwiora. Co panowie na to?
Myślę, że prędzej mogą przegrać po główce jakiegoś piłkarza PSG, bo uważam, że Paryżanie tego dzisiaj nie wypuszczą. Natomiast scenariusz z Kubą Kiwiorem, który gdyby Arsenal awansował, grałby w tym finale, to brzmi bardzo ciekawie.
Chyba obaj jesteśmy fanami tego zespołu kanonierów. 2006 rok i finał Ligi Mistrzów mi się śni zawsze po nocach, przegrana z Barceloną, także no fajnie by było, gdyby Arsenal to odwrócił, ale raczej tego już nie odwróci. Jeżeli u siebie nie był w stanie, to nie sądzę, żeby mógł zrobić to na wyjeździe.
Strefa komentarzy dzisiaj z piłką przy nodze. Moimi państwa gośćmi byli Mateusz Hawrot, meczyki.pl.
Dziękuję bardzo.
Paweł Kątnik z Radia Gdańsk.
Dziękuję.
Tymoteusz Kobiela, kłaniamy się, do usłyszenia.